Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Dzisiaj będziemy rozmawiały o dwóch serialach. Będziemy też razem z ich bohaterami i bohaterkami rozwiązywały zagadki kryminalne, a do tego przy tym nieźle się bawiły.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Jest tak, że w Szkoda czasu na złe seriale często narzekamy na seriale kryminalne, ale to głównie chodzi o seriale true crime, które często przekraczają granice etyki czy dobrego smaku, jeśli chodzi o ofiary różnych zbrodni prezentowane w tych serialach.
Myślę, że tutaj można też dorzucić te seriale, w których widać tę brutalność, czyli też nie tylko true crime, ale też te, w których ofiarami są dzieci, młode kobiety, gdzie jest dużo takiej krwi epatowania tą przemocą. To też bywają dobre seriale, ale ja mam takie poczucie, że się czuję po takim seansie zmęczona, jakaś trochę zdołowana, że to nie są seriale, które pomagają mi się na przykład odprężyć.
A tu dzisiaj mamy do przegadania dwa seriale, po których zdecydowanie nastrój jest inny. To są komedie kryminalne tak naprawdę, seriale dość przytulne i takie bardzo satysfakcjonujące w odbiorze, więc zaskakujące połączenie z jednej strony zbrodni i zagadek kryminalnych, a z drugiej komedii.
To, co łączy te seriale, to jest to, że te zagadki kryminalne są ciekawe. One nie są głupie, nie są naiwne, one są z jakimś twistem.
Mimo komediowego sznytu.
Tak, czyli mamy to, ja na przykład, jako widzka, mam to, co bardzo lubię w serialach kryminalnych, czyli to zgadywanie, kto zabił, jak to się stało, co się wydarzyło. Albo w jednym z tych seriali właściwie, czy główna bohaterka to odkryje, a z drugiej strony no nie mam tego takiego ogromnego ciężaru gatunkowego, chociaż mam taką wątpliwość, jak to mówię, bo no mamy tutaj dwa seriale, w których te zagadki dotyczą głównie morderstw.
Tak, możemy pójść tą sztampą i powiedzieć, trup ściele się gęsto, już jesteśmy poza tym, słoń w pokoju został namierzony, no ale powiedzmy wreszcie o tytułach. Najpierw będziemy rozmawiały o Poker Face, potem przejdziemy zaś do zbrodni po sąsiedzku.
I tak, Poker Face to serial, który można oglądać na Sky Showtime i to jest serial, który mnie do siebie przyciągnął główną bohaterką, ponieważ główną bohaterkę gra Natasha Lyonne. To jest aktorka znana m.in. z Russian Doll czy z Orange is the New Black. Aktorka bardzo charakterystyczna. Ja nie wiem, czy proponują jej rolę de facto bardzo podobnej postaci w każdym z tych seriali, czy ona takie wybiera, ale jak znacie postaci właśnie grane przez Lyonne w Russian Doll czy w Orange is the New Black, to mamy bardzo podobną bohaterkę w Poker Face.
Wiesz, ja miałam takie same przemyślenie jak ty, to znaczy oglądając Poker Face zastanawiałam się, czy gdyby, wiesz, trochę ujarzmić tą jej grzywę rudych włosów, ubrać ją w jakieś sexy ciuchy, postawić na szpilkach i właśnie, nie wiem, zrobić z niej bohaterkę komedii romantycznej, czy bohaterkę, która pracuje w korporacji, czy cokolwiek, to czy miałoby to sens, ale Lyonne ma wyjątkowy jakiś taki dar, z którego korzysta, wcielania się w takie dosyć zagubione, zakręcone kobiety i właśnie taka jest Charlie Cale z Poker Face. No i warto jest też wspomnieć, że Lyonne nie tylko gra główną rolę, ale też jest producentką wykonawczą, a reżyserem tego serialu jest Rian Johnson, czyli twórca tych hitowych wręcz filmów Na Noże czy Glass Onion. Ja nie jestem ich fanką i na szczęście nie ma tutaj jakoś bardzo dużej analogii pomiędzy tą serią kryminałów a właśnie Poker Face.
No ona też grała takie inne postaci, no choćby w American Pie to była zupełnie inna bohaterka, taka no trzecioplanowa można powiedzieć, ale też wiesz, grała w komedii, można by powiedzieć w komedii romantycznej, która się nazywa Interwencja, więc też taką rzecz zaliczyła, no ale ja ją najbardziej lubię w tych właśnie, w tej takiej roli charakterystycznej. Mamy tutaj tą główną bohaterkę, która ma niezwykły dar, czyli zawsze wie, że ludzie kłamią. Nie wie dlaczego kłamią, nie zna prawdy, ale widzi, kiedy ludzie kłamią. Poznajemy ją, kiedy pracuje w kasynie i pracuje tam dlatego, że właściciel tego kasyna przyłapał ją na tym, że wygrywała ogromne pieniądze w pokera, ponieważ za każdym razem wiedziała, kiedy osoby, z którymi gra, kłamią, a kiedy nie.
i stara się wykorzystać ten swój dar, pracując właśnie na rzecz kasyna, tylko to jest tak, że jak o tym opowiadamy i jak o tym czytałam już od dawna, no bo Poker Face jest serialem, który miał swoją premierę w styczniu światową, do nas dopiero przyszedł we wrześniu, więc to jest prawie rok i rzeczywiście ten serial zdążył zdobyć swoją popularność za granicą już i wtedy jak czytałam opisy tego serialu, to miałam poczucie, że mamy do czynienia z jakimś takim serialem superbohaterskim, że jest to dar, który ona jest w stanie wykorzystać i ratować i zbawiać świat. Natomiast kiedy oglądamy Poker Face, to wydaje się to bardziej jednak przekleństwem niż darem, dlatego że to też jest bardzo ograniczona ta jej umiejętność, bo ona jest w stanie wyczuć, czy ktoś kłamie, ale nie wie, co tu się nie zgadza, jaka jest prawda i no tak naprawdę nie ma troszeczkę sposobu na to, żeby to rozwiązać, użyć tego w jakimś dobrym celu.
Chociaż robi to, wykorzystuje to w dobrym celu i to jest też...
Ale dzieje się to przypadkowo, to nie jest tak, że ona postanawia, Boże, mam dar, więc muszę teraz uratować ludzkość i będę szukała kolejnych spraw do rozwiązania. Nie, to zupełnie nie ten temat.
No mamy tutaj też bardzo ciekawe postaci wokół niej, bo w tym serialu gra i w pierwszym odcinku Adrien Brody, i pojawia się Joseph Gordon-Levitt, i pojawia się tak właściwie co odcinek Benjamin Bratt. Chloe Sevigny się pojawi w tym serialu, więc też mamy dużą taką gwiazdorską obsadę, co też łączy...
Gościnne zaplecze.
Tak, to łączy też oba te seriale, bo ten serial drugi, o którym będziemy rozmawiać, czyli Zbrodnie po sąsiedzku, bo tam też mamy bardzo dużo aktorów i aktorek gościnnych. Taka plejada gwiazd tam się pojawia. Też pewnie bardziej rozpoznawalnych gwiazd, ale na pewno to łączy te dwie produkcje. Wiesz, dla mnie ten serial był takim właśnie zabawnym sposobem, żeby na nowo odkryć te zagadki kryminalne i uważam, że on jest świetnie napisany i na poziomie dialogów, i na poziomie tego, co się dzieje w poszczególnych odcinkach, i na poziomie tej głównej bohaterki. Naprawdę powiem ci, że bardzo czekam na kolejne odcinki tego serialu.
Mnie w nim ciekawi to, że on jest odwrotnością tego, co teraz jest modne w serialach kryminalnych. Twórcy się bardzo zbliżają i opowiadają o swojej fascynacji serialami czy filmami typu Hałkaczem. Tak się nazywa ten trend, ten pomysł na robienie seriali kryminalnych. To jest system, w którym na samym początku widzimy zbrodnię i wiemy, kto jej dokonał, natomiast potem jakby razem z naszym detektywem, detektywką dochodzimy do tego, jak to wszystko się wydarzyło po pierwsze, a po drugie właśnie jak to udowodnić, jak komuś udowodnić, jak sprawić, że zostanie aresztowany i poniesie konsekwencje swoich zbrodni. Takim serialem był Columbo. Chyba wszyscy pamiętamy, którzy w 90-tych latach mieli telewizję o tym serialu, który jest kultowy, który w Stanach jest chyba jeszcze bardziej kultowy niż w Polsce. I tam rzeczywiście ten system był bardzo podobny, tylko no, mieliśmy detektywa, mieliśmy prawdziwego pracownika FBI, mi się wydaje, a może policji, nie jestem pewna. Jak pamiętacie dokładnie, to napiszcie do nas, serialemałpatok.fm. No i on niejako siłą rzeczy natykał się na różne morderstwa w swoim otoczeniu i to była jego praca. I on dzięki swojej wybitnej dedukcji, dzięki zadawaniu szczegółowych pytań, łapaniu za słówka różnych przestępców czy podejrzanych, był w stanie wydedukować i udowodnić, że ktoś się dopuścił takiej, a nie innej zbrodni. I tu też mamy ten system.
Ten serial jest zbudowany tak, że mamy historię głównej bohaterki. Ona ucieka przed kimś, kto ją ściga. Tutaj nie będziemy zdradzać, o co dokładnie chodzi, ale natyka się na te zbrodnie w kolejnych odcinkach i mamy tę formułę też znaną, że jeden odcinek to jest jedna historia. Czyli nie mamy jedną jakby taką dłuższą oś i takie poszczególne case'y, sprawy w kolejnych odcinkach, co sprawia też, że łatwo można robić przerwę w tym serialu, wracać do niego, bo to są takie oddzielne całości.
No i Charlie też nie jest detektywką. Charlie jest po prostu kobietą, która jest dosyć zagubiona. Nie dość, że musi uciekać przed kimś, kto dybie na jej życie, to nie ma kasy. Właściwie jedyne, co posiada, to jest jej samochód i przemieszcza się z miejsca na miejsce, łapiąc się jakichś dorywczych prac, no i przy okazji właśnie ciągle natykając się na jakieś morderstwa. No i tutaj wchodzi ten komediowy klimat, dlatego że no, nie jest to za bardzo prawdopodobne, kiedy po prostu przemierzamy świat i w każdym właściwie, na każdym przystanku i przy każdym tankowaniu benzyny mamy gdzieś jakiegoś trupa w tle, więc od razu wiemy, że tego serialu nie można traktować poważnie. Natomiast i talent komediowy samej Lyon i w ogóle cały klimat tego serialu, właśnie trochę retro, trochę nawiązującego do różnych tropów popkultury, które świetnie znamy, czy to z seriali, czy to z filmów, sprawia, że to jest lekkie, to jest przyjemne i to, tak jak zaznaczyłaś na początku, to nie jest głupie. Te zagadki są ciekawe, a jednocześnie ich rozwiązanie nie jest prostackie. One nie urągają logice ani żadnemu zdrowemu rozsądkowi.
Ja też cenię w tym serialu to, jak ci różni bohaterowie, bohaterki są napisani. Czyli te osoby, które ona spotyka na swojej drodze, są interesujące. One mają własną historię, one mają jakiś własny charakter i są w tym sensie realistyczne, ale też niesztampowe. To znaczy tutaj nie złapałam na takich klasycznych, czasami no właśnie prostackich archetypach tego serialu.
No nie, no to są postacie po prostu pięknie komediowe, jak chociażby w tym odcinku bodajże trzecim, bo myśmy obejrzały 5, czyli nie wszystkie i one co tydzień się pojawiają i wydaje mi się, że to jest fajny system przy takim serialu jak Poker Face, gdzie nie ma tak naprawdę ciągłości opowieści, tylko jest ta zbrodnia tygodnia, a cała jakby spójna historia bohaterki stoi zdecydowanie na drugim planie, póki co, póki te 5 odcinków obejrzałyśmy, tak właśnie było. No i w tym trzecim mamy braci, którzy prowadzą takiego fine diningowego grilla, czyli grilla po prostu z mięsem, z potrawami z mięsa, ciekawie przyprawionymi, na jakimś konkretnym drewnie upieczonymi. No i ci bracia zatrudniają naszą główną bohaterkę i Charlie dzieli się z jednym z nich swoją bogatą filmoteką, którą ma w bagażniku. Jeden z braci ogląda film o świni, on się nazywa Okja. Ty dobrze pamiętasz, jak to się wymawia?
Nie, pamiętam.
To jest film, który zresztą zdobył kiedyś Oscara i Okja właśnie tak bardzo działa na jednego z braci, że staje się on natychmiastowo weganinem. Naprawdę, gdyby tak było w prawdziwym świecie, to nikt by już nie jadł mięsa. Mielibyśmy z głowy przynajmniej tę część kryzysu klimatycznego. No i właśnie dochodzi tutaj do konfliktu na tym tle, bo jeden brat chce prowadzić grilla, drugi brat chce się natychmiast wyprowadzić i zacząć grillowanie marchewek. I dochodzi do zbrodni, no i właśnie Charlie odkrywa wszystkie niuanse i różne wątki stojące za tym, że jeden z braci ukartował samobójstwo. I to jest ten taki przyjemny moment, w którym można opowiadać o tym, kto zamordował, dlatego że to nie jest żaden spoiler, bo to dzieje się zaraz na samym początku odcinka, więc nie zdradzamy tego finału i tego smaczku, który nam pozostaje w ustach po obejrzeniu całej historii.
Tak, i to jest zrobione właśnie nie ma się takiego poczucia, że ci twórcy traktują widzów i widzki jak kretynów. I to jest ważne w serialach komediowych, szczególnie kryminalnych, bo ta granica jest cienka i łatwo ją przekroczyć, żeby przekombinować, żeby za bardzo podkręcić niektóre tematy. A tutaj jest naprawdę dobra, ciekawa rozrywka, też taka, która nie wymaga od nas 100% skupienia, tylko jakiegoś takiego elementu zabawy i frajdy z oglądania tego, jak Charlie sobie w tych różnych sytuacjach radzi. I to też jest bardzo podobne do tego serialu Zbrodnie po sąsiedzku, bo tam też jest ten element, chociaż serial jest zbudowany zupełnie inaczej.
Tak, serial jest jedną całą długą historią, ale jakby kolejne jej odsłony wyznaczają kolejne morderstwa.
Kolejne sezony, tak? Mamy historię na jeden sezon.
Tak, chociaż to się też troszeczkę przenika i nie mamy takich wyraźnych kresek postawionych, tak jak w Poker Face, pomiędzy kolejnymi historiami, które wyznacza po prostu ścieżka Charlie, która ucieka przed ścigającym ją mordercą. I to, co ja bardzo cenię w Poker Face, to są te wątki epizodyczne, które składają się na osobowość tego serialu. Że mamy wątek pieska, który bardzo lubi słuchać radia z amerykańskimi teoriami spiskowymi, takiego radykalnie prawicowego, pewnie byśmy nawet nazwali go faszystowskim czy nazistowskim. To jest ten klimat czarnego humoru, który cały czas się snuje pomiędzy odcinkami Poker Face i naprawdę nie mogę się doczekać, jaki będzie finał oraz nie mogę się doczekać kolejnego sezonu, bo mam nadzieję, że powstanie.
Myślę, że biorąc pod uwagę popularność tego serialu na świecie, to przesądzony jest drugi sezon tego serialu. Pytanie jest tylko, co twórcy wymyślą, bo nie wiem, czy ta formuła, w jakiej funkcjonuje teraz, nie wyczerpie się jednak w kontekście kolejnego sezonu.
Wiesz, ja myślę, że tu jest duże pole do popisów, bo Poker Face też jest hołdem, takim ukłonem w stronę seriali, filmów z lat 70., z lat 60., tych historii, tych opowieści, które tam były przedstawiane. No i tego jest masa tak naprawdę, więc myślę, że jakieś kreatywne nawet odwijanie tej taśmy i wymyślanie na podstawie różnych odcinków, chociażby Columbo, czy innych tego typu seriali, swoich własnych wersji właśnie z Nataszą Lyon, z jej całym takim zakręceniem, a jednocześnie, no, to jest fajna postać, dlatego, że ona jest sympatyczną osobą, ona jest dobrym człowiekiem i jakby za każdym razem bardzo, pomimo tego, że naraża swoje własne życie, dlatego, że często zostaje w jakimś miejscu nieplanowanie długo i naraża się na to, że zostanie złapana, to jednak chce doprowadzić do tego, że, nie wiem, osoby, z którymi się zaprzyjaźniła albo które jej pomogły, no, dostaną swoją sprawiedliwość.
To jest dobra osoba, ale nie bez wad i która też popełnia błędy i której motywacje nie są zawsze takie stuprocentowo dobre, co sprawia, że łatwo jest się do niej przywiązać, bo nie jest też taka kryształowa.
No i też bardzo blisko mojego serca jest jej FOMO i takie zaangażowanie społeczne, bo ona cały czas podkreśla, że jakby przejmują ją losy świata, ciągle sprawdza jakieś newsy na swoim telefonie i stara się być na maksa na bieżąco, a nie być wycofana i odgraniczona od świata zewnętrznego, jak to często we współczesnych czasach po prostu bywa. Po prostu odcinamy się od różnych informacji po to, żeby sobie nie robić mi krzywdy.
Tak, ona też czyta te takie makabryczne newsy o tym, kto kogo zabił i czym, i te i wstawki, kiedy dzieje się z innymi osobami tymi historiami, to nie są opowieści o tym, gdzie na świecie jest wojna, tylko raczej co kto komu na świecie zrobił.
No i wiesz, tam też są takie nawiązania trochę jak w Zbrodniach po sąsiedzku i do całego podcastowego świata true crime i do właśnie audycji spiskowych i do seriali kryminalnych, więc cały czas ten serial do nas mruga okiem i żartuję sobie po prostu z tego, czym są kryminały w dzisiejszym świecie, czym są opowieści o kryminałach w dzisiejszym świecie, kto popełnia zbrodnie, bo zazwyczaj te zbrodnie niby na pierwszy rzut oka wydają się całkiem nieźle przemyślane i całkiem dobrze zaplanowane, a potem okazuje się, że od szczegółu do szczegółu można dojść do prawdy i udowodnić to, jakoś zaangażować policję w to, aby sprawiedliwości stało się zadość.
Tak, i to jest bardzo ciekawe, bo właściwie ten drugi serial, Zbrodnie po sąsiedzku, właściwie od tego wychodzi, bo mamy troje fanów, dwóch fanów i fankę podcastu kryminalnego, którzy mieszkają, przebywają w budynku, w którym popełnione jest przestępstwo, ginie jeden z sąsiadów i jakby na fali tego, że są fanami tego jednego podcastu, decydują się stworzyć własną produkcję. A podcasty kryminalne w Polsce też są popularne, ale w Stanach Zjednoczonych to jest w ogóle oddzielna jakaś taka wielka gałąź podcastowa i te grupy, które sprawdzają różne zbrodnie, próbują sami dociekać, kto zabił, co się wydarzyło, są też ogromną jakąś takim ruchem w internecie. To też pojawił się ten wątek w Yellow Jackets.
Nie pamiętam go, jaki wątek?
Christina Ricci przecież poznaje swojego chłopaka, którego gra Elijah Wood, poznają się na grupie dla takich właśnie domorosłych detektywów, którzy próbują w mediach społecznościowych zebrać siły i dowiedzieć się, co się wydarzyło, kto zabił daną osobę, zbierając różne informacje.
Ja to się w sumie cieszę, że nie ma takich grup w Polsce, chociaż może są, tylko o nich nie wiem, ale na pewno nie są takie mocarne jak w Stanach Zjednoczonych. Natomiast sam wątek domorosłego detektywa jest chyba stary jak świat, stary jak filmy, stary jak seriale i często wykorzystywany. I w Zbrodniach po sąsiedzku chyba właśnie ta tożsamość tych naszych domorosłych detektywów, tej naszej głównej trójki, jest tutaj najciekawszym wątkiem. Mamy troje głównych bohaterów, granych przez Steve'a Martina, Martina Shorta i Selenę Gomez, czyli mamy dwóch aktorów starszego pokolenia, niesamowicie sławnych, niesamowicie popularnych, legendarnych wręcz, i młodą aktorkę łamaną na piosenkarkę. I oni tworzą zespół, który właśnie trochę operuje na tym przeciwieństwie, na tej różnicy wieku i na różnych gagach, które z tego wynikają.
I to jest też bardzo ciekawe, jakie mają doświadczenie życiowe, bo Charles, grany przez Steve'a Martina, jest aktorem, który był kiedyś słynnym bohaterem, w sensie grał słynnego detektywa w serialu. Czyli jest takim, nie wiem, Kojakiem, czy właśnie Columbo, czy MacGyverem, czyli ludzie go rozpoznają, ale od tamtej pory nie miał żadnej innej wielkiej roli. Z kolei Martin Short gra Olivera Putmana, który jest reżyserem teatralnym, też odnosił sukcesy, później przestało mu iść i to jest taki ten podcast i w ogóle ta działalność jest takim powrotem dla nich. Z kolei Selena Gomez gra Mabel, która przeżyła dużo w swoim życiu, jest bardzo młoda, ale jeszcze nie znalazła swojej drogi, więc dla niej to jest początek drogi, jakieś otwarcie. Więc to jest też ciekawe połączenie, to znaczy tych perspektyw, że dla dwóch bohaterów jest to powrót, a dla niej jest to pewnego rodzaju początek. I uważam, że bardzo ciekawie to scenarzyści i scenarzystki rozegrali w tej opowieści, że to jest spójne i dzięki temu to się dobrze ogląda, bo też mam wrażenie, że to jest taki serial międzypokoleniowy, czyli że można spokojnie obejrzeć to, nie wiem, całą rodziną i każdy znajdzie wątki dla siebie i te interakcje między nimi, to jak każdy z nich ma relacje z każdą osobą z tej trzyosobowej ekipy też jest bardzo ciekawie i realistycznie nakreślone, z wielkim humorem, ale też taką czułością, bliskością. No, to jest duża zaleta tego serialu.
To też bazuje na różnicach klasowych, czy różnicach statusu pomiędzy tymi trzema postaciami, dlatego że mamy dwóch bogatych, starych dziadów i jedną dość biedną dziewczynę, która znalazła się w tym samym budynku co oni, zresztą bardzo luksusowym, i tutaj mamy ten cały zapach, powiew takiego nowojorskiego klimatu filmowego. Ona się tam znalazła dosyć przypadkowo i rzeczywiście odstaje od tych dwóch mężczyzn. I jest też na początku taką najbardziej tajemniczą postacią z nich wszystkich. I dopiero właściwie w drugim sezonie jej historia zostaje jakoś tam odbudowana i odkryta. Też przypomniał mi się cytat z tego ostatniego sezonu, tego trzeciego, kiedy Mabel być może będzie musiała się wyprowadzić i pojawia się na horyzoncie taka opcja, że no ich paczka zostanie rozbita i wtedy oni mówią do niej, no Mabel, musimy wymyślić jakoś, jakiś sposób się spotykać, jakieś wspólne zajęcie, bo bez ciebie my tworzymy razem kanapkę, bez ciebie jesteśmy tylko dwoma kromkami białego, czerstwego chleba, co też nas prowadzi do tego, że jest to komedia i to dużo bardziej wprost komedia i to dużo mniej czarna komedia niż Poker Face.
Tak, jeszcze dorzucę do tego, że mamy tych bohaterów, ale mamy też wielu takich bohaterów po stronie, czyli mieszkańców i w ogóle osób, które się pojawiają w tym serialu, występują między innymi John Bon Jovi się pojawia, Paul Rudd, Meryl Streep, Amy Schumer, pomóż mi jeszcze, kto tam się taki
pojawił. Nie wiem, jak w ogóle możesz tak po przecinku wymieniać Paula Rudda czy Meryl Streep, bo to są jakieś takie ogniska i kolejne wątki do tego, żeby opowiadać o tych aktorach, którzy dodają wartość do tego serialu.
Shirley MacLaine się pojawia.
On jest gwiazdorski właściwie. Od tego drugiego sezonu to tam Cara Delevingne, o której jeszcze nie wspomniałaś, czyli to jest serial, w którym też gwiazdy chcą zagrać i na przykład Meryl Streep mówi w wywiadach, że ona odezwała się do Martina Shorta i powiedziała, słuchaj, no jakbyście mieli jakąś rulkę tam dla mnie, no to ja bym chętnie wpadła i coś z wami zrobiła. No wiesz, jak się słyszy coś takiego od Meryl Streep, no to nie można nad tym przejść do porządku dziennego i to ona jest też jakąś centralną centralną częścią tego trzeciego sezonu. Natomiast ty mówisz, wyliczasz te postacie gościnne, które mają swoje historie. Ja w pewnym momencie miałam poczucie, że jest trochę za dużo i trochę za dużo wątków pobocznych zostało uruchomionych. Wydaje mi się, że ten trzeci zdecydowanie wysuwa się na prowadzenie i jest chyba moim ulubionym. Między innymi dlatego, że oprócz tego podejścia z przymrużonym okiem do tematu kryminałów, podejścia z przymrużonym okiem do tematu podcastów kryminalnych, dodaje jeszcze nam klimat Broadwayu i klimat w serialu muzycznego, bo momentami on się przeradza praktycznie, że w musical.
Trzeci sezon rzeczywiście jest dużo lepszy niż drugi i ja mam takie poczucie, że właśnie fakt, że dołączyli tam właśnie Paul Rudd, Meryl Streep, ale też na przykład pojawiła się tam Ashley Park, która jest znana z Emily w Paryżu, czy Jesse Williams, to dla fanów chirurgów z kolei postać. Wiesz, myślę, że to jest taka pułapka zwykle tego drugiego sezonu przy tego typu serialach, bo mam wrażenie, że drugi sezon tego serialu zjadał własny ogon. On był bardzo osadzony w takiej kontynuacji tego pierwszego sezonu. Trzeci niby też jest jakąś jakby połączony, ale myślę, że za bardzo w drugim sezonie ta historia, próbowano ją tak naciągnąć jak taką za krótką kołdrę. I mimo, że te zabiegi z pierwszego sezonu wciąż były, to one się trochę zgrały. A trzeci sezon jest już jakimś powiewem nowości. I ja też lubię taki zabieg, który jest w tym serialu, że niektórzy ci aktorzy i aktorki grają samych siebie. Czyli jak mamy Amy Schumer, to ona jest Amy Schumer.
No niektórzy tak, no to jest zawsze przyjemnie, jak mamy takie bardzo wprost cameo nawiązujące do prawdziwych bohaterów. Ja bym jeszcze chciała chwilę poświęcić na Paula Rudda, dlatego że no wiadomo, jak Meryl Streep jest w serialu, to wiadomo, że jest fantastycznie i ona gra świetną postać i tutaj jest absolutnie jakoś fenomenalna, dlatego że właściwie ten sezon opowiada jej przemianę, opowiada przemianę kobiety, która całe życie czekała na swoją szansę, aby zostać gwiazdą. Zostaje zatrudniona po raz pierwszy w tak wielkim projekcie, jakim jest, uwaga, uwaga, musical. Na początku miało być to przedstawienie Oliviera, a potem przerodziło się to w dość absurdalny musical, która chce skorzystać ze swojej szansy, jest bardzo zdeterminowana, do tego wchodzi w niesamowitą relację z Oliwierem. No i coś najprawdopodobniej łączy ją z morderstwem Bena, czyli właśnie bohatera Paula Rudda, który tutaj robi taką robotę, jak w Przyjaciołach. Pamiętasz tę historię, która stała za tym, że Paul Rudd pojawiał się w Przyjaciołach przez kilka sezonów. Chodziło o to, że on zagrał postać epizodyczną i tak go wszyscy pokochali, że został na właśnie aż do końca serialu. I to jest dokładnie ten przypadek tutaj.
Tak, tak. To zawsze mnie bawi, że właśnie nikt nie chciał zrezygnować z Paula Rudda w tym serialu i dlatego kontynuował w Przyjaciołach. Jeszcze można dla fanów i fanek Przyjaciół, pewnie jacyś nas słuchają, powiedzieć, że z kolei Emily, czyli ta aktorka, miała zostać w serialu i ona miała być tą żoną, ostatnią żoną Rossa, ale ta aktorka zaszła w ciążę i dlatego musieli w jakiś sposób zmienić tę historię.
No to wracamy do Zbrodni po sąsiedzku. Jeszcze chyba warto powiedzieć o samej Arconii i o klimacie w tle, na którym dzieje się nasza główna historia. To jest hołd złożony retro Hollywood. Trochę wszystkie te postacie są niedzisiejsze i trochę niedzisiejszy jest świat, w którym oni żyją, bo raczej jest to Nowy Jork z seksu w wielkim mieście, raczej jest to Nowy Jork taki bogaty, ograniczony do tych najbogatszych dzielnic, do Central Parku i tak dalej, niż Nowy Jork Bronxu i tego, czym dzisiaj jest to miasto. Jest to takie bardzo wypolerowana i wygładzona wizja tego miasta. No i sam budynek, który pełni tutaj scenerię dla wszystkich morderstw, czyli Arconia. Rzeczywiście, on się inaczej nazywa, ale znajduje się na prawdziwym Manhattanie. No jest dokładnie taki sam jak w tym serialu, czyli po pierwsze pełen tajemnic, a po drugie no, zbudowany z ogromnym rozmachem, jak na swoje czasy niesamowicie luksusowy, a teraz już z nieco przebrzmiałą kartą i troszeczkę zapomniany.
No tam są różne przejścia, tajemne historie i też to jest ważne w tym serialu, czyli mieszkanie właśnie w tym budynku jest też częścią tożsamości wielu mieszkańców i mieszkanek tego budynku. To znaczy to jest taka mała wspólnota, to jest symbol prestiżu, to nie jest osiedle, to nie jest budynek jak każdy inny.
No bo nie każdy ma taką możliwość mieszkania w budynku, w którym pomieszkiwał Lee Strasberg, czy Marilyn Monroe, czy Isaac Bashevis Singer, bo właśnie to byli lokatorzy tego budynku, na którym bazowała historia Arconi.
Tak, i to też nadaje jakiegoś takiego, to jest trochę tak, jakby ten serial dział się w małym miasteczku, tylko tym małym miasteczkiem jest mały budynek.
Ten serial też jest w bardzo wielu momentach zaskakujący. On potrafił mnie wprawić w osłupienie niektórymi wątkami, nawet jeśli to miałoby być jedno zdanie, czy jedna postać, nawet jakoś za bardzo niedopowiedziana, czy zagubiona w tej całej paradzie różnych historii, które nam się przewijają przez Zbrodnie po sąsiedzku. Chociażby wtedy, kiedy wspomniane jest tam ludobójstwo Ormian. W ogóle tego się nie spodziewasz. To jest jakieś zupełnie dziwne miejsce do tego. I nagle mamy tę historię, która może nie prowadzi do niczego konkretnego i nie jest jakimś ważnym wątkiem, natomiast jest taką rzeczą, która zupełnie wytrąca cię z równowagi, a jednocześnie myślisz sobie, wow, naprawdę, że też akurat tutaj o tym usłyszałam.
Tak, tam jest sporo takich, też mam wrażenie, że jest takie puszczanie oka do widzów, jeżeli chodzi o różne też tematy społeczne, ale bardzo delikatne i bardzo takie subtelne i trzeba je złapać i je przytrzymać, żeby rzeczywiście zauważyć, że one tam są.
No wiesz, no fakt, że w takim luksusowym budynku jest naprawdę bardzo wielokulturowo, że mamy tam postać, która jest osobą niepełnosprawną, że mamy też wątki queerowe, dlatego że Mabel przecież jest biseksualna i to wychodzi dopiero w pewnym momencie serialu, to wszystko sprawia, że tam jest ta taka amerykańska otwartość, różnorodność, która dzisiaj w serialach jest tak ceniona.
Tak, z jednej strony, a z drugiej strony mamy też takie starsze panie, które mają duży wpływ na społeczność i są takimi archetypowymi starszymi paniami w pewien sposób.
Bardzo łagodnie nazwałaś stare, wredne sąsiadki.
To właśnie próbowałam jakoś dobrze to opowiedzieć, ale tak, to są te, które wiedzą wszystko o wszystkich, które stoją w oknach i które nie pozwalają, żeby Arconia przeszła do XXI wieku.
Zbrodnie po sąsiedzku. Wydaje mi się, że najlepszym określeniem na ten serial jest słowo przytulny. W nim się można właśnie otoczyć, jak to ty często mówisz, jak ciepła kołderka działa i śledzić sobie losy bohaterów, które zawsze gdzieś koniec końców się prostują pomimo gigantycznych zakrętów, które na ich drodze się pojawiają. I to jest zdecydowanie serial na takie trudniejsze momenty. Być może jesień będzie dla was takim trudniejszym, gorszym momentem, gdzie on rzeczywiście bardzo pozytywnie wpływa na nastrój.
Ale jednocześnie, i to jest ważne, nie obraża inteligencji.
No wiesz, niektóre żarty są lepsze, niektóre gorsze. Wiesz, gagi o starości w pewnym momencie już stają się może nie tyle niesmaczne, co po prostu nudne.
Może i tak, ale biorąc pod uwagę, że jeden z takich głównych twórców tego serialu jest Steve Martin i cała ta opowieść o takim powracającym, kiedyś znanym z różnych kryminalnych produkcji aktorze, też jest pewnym puszczeniem oka, które ja doceniam.
No Steve Martin przecież zadebiutował w takiej telewizyjnej roli właśnie w Zbrodniach po sąsiedzku i bardzo cieszę się, że udało się go na to namówić. No i też zaangażowanie do tego serialu Selena Gomez, która też miała różne przeboje w swoim życiu. Przeboje, to znaczy mówię o przejściach, o tym, że była przecież gwiazdą seriali dla dzieci, że w pewnym momencie mocno zaangażowała się w swoją karierę popową, a tutaj gra no rzeczywiście taką bardzo zwykłą dziewczynę. To jest fajna zbitka i chyba najbardziej trzeba Martinowi Shortowi za to pogratulować, że mu się udało takie sławy i z drugiej strony takie osoby z zupełnie innych porządków światowych ze sobą złączyć.
A myślę, że to jest też taka odpowiedź na to, dlaczego można oglądać to całą rodziną w różnych grupach wiekowych i że to jest taki serial, no nie chcę powiedzieć dla każdego, bo to może za szerokie, ale jednak myślę, że przytłaczająca większość fanów i fanek seriali może mieć dużo radości ze Zbrodni po sąsiedzku.
Jesteśmy jeszcze przed finałem tego trzeciego sezonu. Nie wiemy, co się wydarzy, nie wiemy, jakie będzie rozwiązanie tej zagadki, więc myślę, że możemy się pokusić o dwa przewidywania. Chciałam cię zapytać o to, jak myślisz, kto zabił w tym sezonie oraz jak myślisz, czy będzie czwarty sezon?
Myślę, że będzie czwarty sezon, ale ponieważ to jest serial, w którym zupełnie mi nie szło przewidywanie, kto zabił, ani razu mi się nie udało, to nie dam się tutaj wrobić w obstawienia. A ty masz swoją teorię?
No ja jednak myślę, że nie po to się zatrudnia Meryl Streep, żeby tam się w pewnym momencie nie wyłoniła zza pleców i nie popchnęła naszego biednego Bena do windy, do szybu windy.
Czyli jak się zatrudnia Meryl Streep, to ona musi zabić?
Tak myślę.
No zobaczymy.
Ale ten serial, tak jak powiedziałaś, jest bardzo zaskakujący, więc może nas właśnie jakimś kolejnym zwrotem akcji poczęstować w następnym odcinku.
Ja myślałam, że w pierwszym sezonie zabił John Bon Jovi i też mi nie wyszło.
A wy jak myślicie, kto zabił? Czy oglądacie Zbrodnie po sąsiedzku? No i czy oglądacie Poker Face?
Piszcie do nas seriale @maupatok.fm.
A my się już z wami żegnamy.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go. Oceń. Podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tokfm.pl.